W dzisiejszym podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich wita Państwa Łukasz Zieliński. Dziś porozmawiamy o ukraińskich uchodźcach, o tych, szczególnie o tych mężczyznach w wieku poborowym, którzy wyjechali z terenów Ukrainy. Ukraińskiej armii brakuje według danych około 500 000 żołnierzy, ponieważ te wojska nie są rotowane na froncie. No i dziś o tych uchodźcach, o portrecie tych uchodźców, o tym co robią i czy chcieliby wrócić na Ukrainę, porozmawiamy z Marcinem Jędrysiakiem, ekspertem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, Marcin.
Dzień dobry Państwu.
To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
23 kwietnia ukraińskie konsulaty przestały przyjmować dokumenty od obywateli w wieku poborowym. Nowa ustawa mobilizacyjna i powiedz mi właściwie, co ukraińskie państwo chce osiągnąć na przykład tym ostatnim zabiegiem?
To, o czym właśnie przed chwilą powiedziałeś, jest jedną z odsłon prób walki ze zjawiskiem tak zwanego uchylanstwa na Ukrainie. Uchylanstwa, czyli prób ucieczki osób, mężczyzn konkretnie, w wieku poborowym od służby wojskowej. Ten problem zdaje się narastać w ostatnich latach, coraz mniejsza ilość osób na Ukrainie chce walczyć, a coraz większa ilość mężczyzn w wieku poborowym ucieka do Unii Europejskiej, stosując w tym celu różne, nie oszukujmy się, nielegalne kroki. I właśnie ta sankcja dla mężczyzn w wieku poborowym, którzy wyjechali za granicę w postaci odmowy udzielenia im usług konsularnych, jest jedną z sankcji wynikających z uchwalonej niedawno oraz podpisanej ustawy o mobilizacji. Tutaj pewnym problemem jest to, na jakiej podstawie konsulaty odmawiają udzielenia usług tym mężczyznom. Bo rzeczywiście jest tak, że ustawa o mobilizacji zakłada taką sankcję dla mężczyzn, którzy przebywają za granicą, a są w wieku poborowym i nie są zwolnieni ze służby wojskowej. No, jest taka sankcja, że można takim osobom odmówić opieki konsularnej czy usług konsularnych. Problem jest taki, że ta ustawa jeszcze nie weszła w życie. Jeszcze mamy tak zwane vacatio legis, które będzie trwało do 18 maja. A już w tym tygodniu minister Sybicha wydał list, no właśnie, to jest znowu pewna dziwna rzecz, list, tak, do konsulatów, w którym je upoważnił do tego, żeby odmawiały świadczenia usług konsularnych. Problemem jest to, że takie działanie no nie ma do końca odpowiedniej podstawy prawnej. Sybicha tutaj powołał się na ustawę o stanie wojennym. No i rzeczywiście ta ustawa daje takie możliwości, żeby ograniczyć prawo do przemieszczania się, wyjazdu za granicę i tak dalej, ale tylko w porządku przewidzianym w odpowiednim akcie prawnym wydanym przez Radę Ministrów. A taki akt oczywiście został wydany, ale on nie odnosi się do usług konsularnych. Nawet jeżeli byśmy uznali zgodność z prawem, że była podstawa do wydania takiego listu, to jest jeszcze kwestia tego, że jednak odmowa świadczenia usług to jest no dość dotkliwe ograniczenie praw obywatelskich. No i w takim wypadku to jednak obywatele powinni mieć świadomość tego, że takie ograniczenie nastąpi. A tutaj dokonano tego właściwie z dnia na dzień, czego się nie powinno robić i to wywołało naprawdę dużą falę krytyki na Ukrainie, w środowiskach prawniczych, ale też wśród ukraińskich opozycji.
No i chyba też stąd te masowe awarie w konsulatach po prostu.
No tak, są to właśnie osoby, które starały się uzyskać na przykład paszport w konsulacie, skarżyły się na to, że utrzymywały sprzeczne informacje na temat tego, jaka jest przyczyna tego, że nie mogą go zarejestrować wniosku albo po prostu otrzymać paszportu. Że jedni po prostu, na przykład pojawiła się właśnie tak jak mówisz, informacja o tym, że jest jakaś tajemnicza awaria systemu. A inni z kolei mówią, że po prostu uzyskali z góry takie polecenie, żeby tych usług nie świadczyć. Co jeszcze spotęgowało gniew wielu osób, które chciały paszport uzyskać. Dodajmy też, problemem z tym rozwiązaniem, jakie funkcjonuje obecnie, jest to, że część osób jednak przebywa za granicą legalnie, ma do tego prawo. I takie osoby, żeby no, uzyskać paszport, będą musiały wracać na przykład na Ukrainę, a tak jak wspomniałem, mają pod opieką dzieci, albo osoby starsze, albo osoby niepełnosprawne. No i będą musiały albo myśleć, jak takim osobom zapewnić opiekę, albo w jakimś sposobem przewieźć je ze sobą na Ukrainę, tam załatwić niezbędne formalności i dopiero wtedy, na przykład będąc w stanie uzyskać paszport na Ukrainie, dopiero wtedy będą mogły wrócić do tego kraju, w którym aktualnie mieszkają. Gniew ludzi w konsulatach w całej Europie, zgodnie z doniesieniami medialnymi, jest bardzo duży.
Ilu jest tych uchylantów, jakbyśmy mogli ocenić poza granicami Ukrainy?
To jest ciężkie do takiej jednoznacznej oceny, ponieważ tak naprawdę takie szczegółowe dane mamy jedynie no, z terenów Unii Europejskiej odnośnie osób objętych ochroną tymczasową. Na szczęście jest to no, bardzo duża część uchodźców, bo generalnie Wysoki Komisarz ONZ do spraw uchodźców szacuje, że w lutym 2024 roku liczba uchodźców z Ukrainy wynosi około 6,5 miliona osób, z czego około 4 miliony 300 tysięcy osób to są właśnie osoby objęte ochroną tymczasową w Unii Europejskiej. I teraz jak to wygląda? Zdecydowanie wśród uchodźców przeważają kobiety, tak? Tych objętych ochroną tymczasową w Unii Europejskiej, tak? To jest 63%. Czyli jak łatwo policzyć, mężczyźni to jest 37%, czyli około 1,5 miliona. Tylko jak już byśmy tak popatrzyli na dane jeszcze z końca 2022 roku, to zobaczymy, że mężczyzn było mniej. Stanowili oni 34% wszystkich uchodźców, czyli około miliona, no niecałe 1,3 miliona. Wzrósł także udział mężczyzn właśnie w wieku poborowym, podczas gdy w grudniu 2022 roku to było około 14% wszystkich osób objętych ochroną tymczasową w Unii Europejskiej, czyli około 550 tysięcy osób. Tak obecnie jest to 780 tysięcy osób, tak mniej więcej, czyli no tak 18-19% wszystkich osób objętych ochroną tymczasową w Unii Europejskiej. Czyli mamy tutaj w liczbach bezwzględnych no, wzrost około 230 tysięcy osób, po prostu mężczyzn, którzy potencjalnie mogliby walczyć na froncie. Oczywiście nie wszyscy mężczyźni, którzy wyjechali, to od razu uchylanci, bo część z tych osób to są inwalidzi, osoby samotnie wychowujące dziecko albo opiekujące się osobą starszą czy niepełnosprawną, studenci czy osoby wychowujące trójkę dzieci albo więcej. Tak? No, takie osoby nie podlegają przepisom o mobilizacji i oczywiście mogą legalnie przebywać za granicą.
Ilu z tych mężczyzn realnie wedle danych mogłoby wrócić na Ukrainę, bo rozumiem, że nie tylko w celach zaciągnięcia do wojska, ale też Ukraina boryka się z problemem demograficznym.
To jest właśnie bardzo ważna, istotna kwestia, którą warto poruszyć, że dla ukraińskiego rządu uchodźcy to nie jest tylko problem tych uchylantów, to nie jest problem tylko tych mężczyzn w wieku poborowym. To jest też problem ogólnie drenażu mózgów oraz zmniejszonej ilości dostępności osób zdatnych do pracy. Jeśli spojrzymy na taki portret ukraińskiego uchodźcy, to zobaczymy, że bardzo często są to osoby, które są dość dobrze wykształcone. Na przykład Ukraińskie Centrum Ekonomicznej Strategii szacuje, że około 70% uchodźców z Ukrainy to są osoby, które posiadają albo wyższe wykształcenie, albo niepełne wyższe wykształcenie, czyli są w trakcie studiów. Podczas gdy przed wojną odsetek osób z wyższym wykształceniem na Ukrainie wśród osób powyżej 24 roku życia wynosił 29%, czyli wyjechała duża część osób wykształconych. Kolejna kwestia to to, że według danych właśnie wspomnianego Centrum Ekonomicznej Strategii około 70% osób, tych uchodźców, to są osoby, które przed wojną pracowały, a 5,5% to są osoby, które pracy poszukują. Jakby jeszcze głębiej spojrzeć w te dane, to zobaczylibyśmy, że w większości wyjechały osoby albo takie średnio zamożne, które no, po prostu starczyło od pierwszego do pierwszego, a przy odrobinie oszczędności to jeszcze były w stanie sobie kupić coś droższego, albo osoby po prostu zamożne. Natomiast rzadziej wyjeżdżały osoby, które no, nie były w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, tak, kupić jedzenia, ubrań i tak dalej. I to wszystko bardzo mocno przekłada się na potencjał gospodarczy Ukrainy. Bardzo negatywnie przekłada się na ten potencjał. Bo może powiedzmy w ogóle, ile jest osób na Ukrainie obecnie. Szacuje się, że ogólnie na tych terenach kontrolowanych przez rząd ukraiński, przez Kijów, mieszka około 31-31,5 miliona osób. Z tego aktywne zawodowo jest jedynie, według danych z lipca 2023 roku, niestety nowszych nie ma, 11 milionów 700 tysięcy, ale aktywnych zawodowo, czyli w to liczają się też bezrobotni poszukujący pracy, a pracuje tylko 9 milionów 300 tysięcy. Czyli tak naprawdę Ukraina bardzo traci na tym drenażu mózgów gospodarczo. Po prostu nie ma komu pracować, nie ma komu płacić podatków, a jednak wpływy budżetowe też są potrzebne do finansowania działań wojennych czy do finansowania działania administracji.
Wróćmy jeszcze do tego uchylanstwa. Jakie metody właściwie stosują te osoby, które chcą uciec poza granicę Ukrainy?
No tutaj trzeba powiedzieć, że Ukraińcy przejawiają dość dużą kreatywność. Na przykład Często metodą stosowaną jest wykorzystanie zielonej granicy, najczęściej z Rumunią, rzadziej z Mołdawią. I polega to na przykład na organizowaniu długich wypadów górskich albo na przykład spływów kajakowych gdzieś tam w rejonach przy granicy z Rumunią czy z Mołdawią. I tam dowozi się takim właśnie grupy uchylantów, oczywiście z odpowiednią opłatą. I tym ludziom mówi się, na przykład zostawia się ich gdzieś, mówi, że to już jest stąd blisko do granicy i możecie po prostu dojść tam piechotą. Problem jest taki, że no nie zawsze takie osoby są w cudzysłowie uczciwe. No i były takie sytuacje, kiedy mówiono takim osobom zainteresowanym ucieczką z Ukrainy, że stąd już jest blisko do granicy na piechotę. No ale takie osoby, ale wcale blisko nie było i takie osoby błądziły. I nawet była taka historia niedawno, że grupa takich potencjalnych uchylantów błądziła gdzieś w górach i postanowiła, że po prostu przejdzie przez rzekę, żeby trudniej było znaleźć ich ślad. No ale niestety po walce z nurtem tej rzeki okazało się, że nie dadzą rady. I musieli wezwać pomoc, tak, która znalazła ich no, chwytających się jakiegoś konara, po prostu wyczerpanych. Tak? Oprócz tego powszechną praktyką jest na przykład uzyskiwanie fałszywych orzeczeń o niezdolności do służby wojskowej. Albo na przykład wykorzystywanie takiego kanału, jakim jest możliwość wyjazdu dla osób, które przewożą transporty humanitarne, tak? Czyli wystawia się fałszywe, nawet niektóre fundacje zostały na tym przyłapane, że wystawiają fałszywe dokumenty dla takich osób, jako że niby jadą one na przykład no, do Polski, do Niemiec po pomoc humanitarną. Wpisywało się ich na przykład nawet do systemu szlak, tego służącemu właśnie do rejestracji ciężarówek. No i te osoby po prostu wyjeżdżały z Ukrainy i już nie wracały. Takie usługi często kosztują według ukraińskiej policji około 10 tysięcy dolarów. Na przykład w Mukaczewie też była sytuacja, kiedy policja wykryła 5 obywateli Ukrainy, którzy próbowali przekroczyć granicę z fałszywymi dokumentami i z oznaczeniami organizacji charytatywnej Czerwonego Krzyża. Więc no, jak widać, są tutaj różne sposoby uchylania się od służby wojskowej.
A co sądzą na ten temat Ukraińcy, którzy zostali? Czy są jakieś dane, jaki jest ich stosunek do tego, jaki jest ich stosunek do działań rządu, którzy chcą ściągać tych ludzi z powrotem?
Nie ma może danych, które odnosiłyby się stricte do stosunku do uchylantów, ale ogólnie wiemy mniej więcej, co ci Ukraińcy, którzy zostali, sądzą na temat ogólnie no właśnie uchodźców ukraińskich. I tutaj może przytoczę na samym początku takie dość specyficzne pytanie zadane przez agencję Interfax. To pytanie brzmi troszeczkę dziwnie, tak? Bo ono brzmi, czy uważasz, że ukraińscy uchodźcy przynoszą wstyd Ukrainie swoim zachowaniem? No i to pytanie jest takie troszeczkę no, dziwne i niejednoznaczne, bo co to znaczy? Czy to oznacza, że sam fakt wyjazdu już powinien przynosić wstyd? Czy to oznacza, że na przykład to, jak oni się zachowują wyjeżdżając z Ukrainy? Nie do końca wiadomo, ale co jest istotne w kontekście tego badania, to, że 46% respondentów powiedziało, że tak, że uważa, że ukraińscy uchodźcy przynoszą wstyd swoim zachowaniem, a tylko 20% powiedziało, że nie. Co pokazuje, że pojawia się pewien antagonizm, czy nieco negatywny stosunek tych, którzy zostali, wobec tych, którzy wyjechali. Co więcej, mamy także badania socjologiczne Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii, zgodnie z którym w październiku 2023 roku ponad 50% Ukraińców powiedziało wprost, że spodziewa się w przyszłości konfliktów między tymi, co zostali, a uchodźcami. A nawet, że przez część społeczeństwa zostaną oni uznani za zdrajców. To samo mówią niektórzy ukraińscy demografowie, tak, że obawiają się, że w przyszłości może zaistnieć taki podział społeczny między tymi, którzy zostali, a tymi, którzy wyjechali. Oparty na takim pytaniu, kim byłeś w czasie wojny, co robiłeś. I na przykład te osoby, które zostały na Ukrainie, może na przykład drażnić to, że one siedzą w schronie, tak, może im spaść bomba na mieszkanie, muszą uważać na ataki rakietowe, momentami mogą nie mieć prądu, wody, gazu. No a z kolei ktoś siedzi na przykład sobie na zachodzie, tak, nawet pracuje, no ale siedzi w bezpiecznych warunkach. No i na przykład niektóre osoby drażni to, że takie osoby siedzące, tacy uchodźcy, manifestują swój patriotyzm ukraiński, tak? I to niektórzy z ironią kwitują w taki sposób, że tak, 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 wy sobie siedźcie, umierajcie, marznijcie, ale jak już wygracie wojnę, to my wrócimy i będziemy sobie żyć razem, tak? No ale z drugiej strony też te osoby, które wyjechały, mogą powiedzieć, że no dobrze, ale również tym, co zostali, nikt nie zabraniał wyjechać. I że trzeba by na pewno, to jest taką wartością to, że ktoś na przykład, nie wiem, po prostu siedzi w tym schronie na Ukrainie, czy to na pewno jest jakiś taki wielki akt patriotyzmu, czy taka osoba nie zrobiłaby więcej, gdyby na przykład wyjechała z Ukrainy, gdzieś na zachód pracowała i przesyłała pieniądze, prawda? Czy to by nie był większy pożytek z tego? Tak naprawdę już teraz powoli staje się coraz bardziej realnym problemem. Nawet niedawno były takie dyskusje dotyczące uchodźców, którzy wyjechali z Ukrainy Zachodniej, czyli na przykład z obwodu lwowskiego, tarnopolskiego, czy z Zakarpacia. Bo takie osoby wyjeżdżają na zachód, dostają ochronę tymczasową, pracę, zarabiają pieniądze, a część takich osób jest oskarżana o to, że jednocześnie wynajmuje swoje mieszkanie na przykład właśnie we Lwowie, Uszhorodzie czy w Tarnopolu uchodźcom wewnętrznym, takim uchodźcom z południowej czy ze wschodniej Ukrainy. W ten sposób uzyskują pieniądze z dwóch źródeł. I to dla niektórych jest wykorzystywanie sytuacji i pewna nieuczciwość ze strony tych Ukraińców z zachodu, no, którzy... No, nie powiem, że oczywiście, że żyją w bezpiecznych warunkach, ale jednak oczywiście, że mieszkają w regionach, które są w dużo mniejszej mierze zagrożone działaniami wojennymi niż tereny południowej czy wschodniej Ukrainy.
Przejdźmy do tego, co może zrobić Ukraina z tymi osobami w wieku poborowym, które są poza granicami. Jakie są ramy prawne tego? Rozumiem, że państwa europejskie niechętnie będą wydawać.
Zdecydowanie. I tu może powiem, że ukraiński rząd już od grudnia sondował w niektórych krajach możliwość powrotu, czy też w jakiś sposób zmuszenia tych osób w wieku poborowym do powrotu na Ukrainę. I na przykład w grudniu zeszłego roku Rustem Umerow, czyli minister obrony narodowej Ukrainy, zagroził właśnie sankcjami zagranicznym uchylantom, ale nie doprecyzował wtedy jeszcze, jakie to będą sankcje. Również wtedy w zimie mamy wiele sygnałów o tym, że ukraiński rząd naciskał na niektóre państwa europejskie w celu współpracy na rzecz powrotu uchylantów. I na przykład w Niemczech minister sprawiedliwości Marco Baumann stwierdził, że Niemcy nie będą wysyłać ludzi na Ukrainę wbrew ich woli. Również Austria oświadczyła, że nie będzie współpracować z Ukrainą w tej sprawie. Dość długa była też sprawa z Estonią, ponieważ tam w grudniu estoński minister spraw wewnętrznych stwierdził, że jakby Ukraina chciała, to można byłoby zawrzeć dwustronną umowę, na podstawie której Estonia mogłaby wydawać uchylantów. Potem sprostował, że chodziło tylko o to, że można byłoby podpisać umowę w zakresie wymiany jakiejś informacji o tych uchylantach. I później pani premier Kaja Kallas musiała się troszeczkę tłumaczyć, że tutaj szef MSW się przejęzyczył, że Estonia nie będzie Ukrainie wydawać żadnych ludzi, a przede wszystkim to jest niemożliwe ze względu na europejskie przepisy dotyczące ochrony tymczasowej. I właśnie, co jest ciekawe, to właśnie te przepisy dotyczące ochrony tymczasowej były takim jakby kolejnym sposobem działania, takim może kolejną drogą, przez którą ukraiński rząd próbował oddziaływać na kraje europejskie w celu zmuszenia przynajmniej części uchodźców do powrotu. I tu może powiem, że właśnie na przełomie 2023-2024 roku Wołodymyr Zełenski w swoim wystąpieniu wezwał po raz pierwszy uchodźców do powrotu na Ukrainę. Kilka dni później Serhii Leszczenko, jeden z doradców szefa biura prezydenta Andrija Jermaka, w wywiadzie dla szwajcarskich mediów stwierdził, że właśnie Unia Europejska powinna zakończyć ochronę tymczasową uchodźców w Unii Europejskiej. Po to właśnie, żeby ci ludzie wrócili na Ukrainę. I że nawet nie chodzi o to, żeby oni walczyli w okopach, ale żeby pracowali, kupowali ukraińskie produkty, płacili podatki. Ale mówił, że to jest jego osobista opinia. Ale ta osobista opinia odbiła się dość szerokim echem z tego powodu, że może warto wytłumaczyć naszym słuchaczom, że ukraiński system polityczny jest specyficzny. To znaczy, że tam tak naprawdę rzeczywistym centrum decyzyjnym jest właśnie biuro prezydenta Ukrainy. Więc skoro jeden z doradców szefa biura prezydenta mówi, że dobrze by było, żeby zakończyć tą ochronę tymczasową, to takiego głosu nie można było zupełnie lekceważyć. Oczywiście Leszczenko został bardzo mocno skrytykowany za kupczenie cudzym bezpieczeństwem, jak to niektórzy opozycyjni politycy powiedzieli. Ale jak pokazują pewne przecieki medialne, prawdopodobnie Leszczenko tutaj nie mówił w ramach całkowitej próżni. Ponieważ w lutym tego roku jeden z ukraińskich dyplomatów, Wsiewołod Częcow, wprost powiedział w jednym z wywiadów, że trwają rozmowy na temat stworzenia programu powrotu uchodźców w jakiejś formie okresu przejściowego i że wprost powiedział, że Ukraina będzie się biła o powrót ludzi z Europy. Również poddal Politico przekazał informację, że europejscy dyplomaci przyznają, że jakkolwiek nie było formalnego wniosku w tej sprawie, to Kijów badał możliwość powrotu uchodźców z Europy. I dlaczego ochrona tymczasowa? Bo tak naprawdę to jest chyba jedyny instrument, który można byłoby zastosować w ramach takiej współpracy międzynarodowej w celu na przykład powrotu tych uchylantów, ponieważ niestety nie może to być ekstradycja, ponieważ w większości krajów jest tak, że nie można dokonać ekstradycji ze względu na przestępstwo o charakterze wojskowym. To wynika w ogóle z Europejskiej Konwencji o ekstradycji, a Ukraina jest jej stroną, prawda? Więc tutaj podstawą ekstradycji musiało być jakieś inne przestępstwo, na przykład fałszowanie dokumentów. Ale znowu, najpierw to tą osobę trzeba byłoby za to przykładowe fałszowanie dokumentów skazać. I dopiero jakby ją skazano, to wtedy można byłoby przekazać ten wniosek o ekstradycję, który znowu byłby rozpoznawany w tym jakimś innym państwie. Więc to by trwało, kosztowało i nie przyniosłoby spodziewanych skutków. Właśnie dlatego ukraiński rząd starał się w jakiś sposób ukrócić ochronę tymczasową własnych obywateli w Unii Europejskiej. W końcu jednak, jak powiedzieliśmy, uchwalono ustawę o mobilizacji. I ustawa o mobilizacji zawiera już właśnie tą konkretną sankcję skierowaną wobec uchylantów. Mianowicie, upraszczając w pewnym stopniu, każdy mężczyzna przebywający za granicą, który podlega mobilizacji, zobowiązany jest do posiadania odpowiednich dokumentów. W uproszczeniu, powiedzmy, nazwijmy to książeczką wojskową. Jeżeli on nie będzie miał tej książeczki wojskowej, to konsulaty odmówią mu po prostu udzielania usług konsularnych, w tym na przykład nie będą mogły mu wydać paszportu. Także może to być potencjalnie dość skuteczna forma wpływu na takie osoby. I właśnie temu też ma służyć to, o czym mówiliśmy na samym początku, tak? Ten list Andrija Sybichy, zobowiązujący konsulaty do tego, żeby nie obsługiwały mężczyzn w wieku poborowym.
Załóżmy, że wojna się skończy pomyślnie dla Ukrainy. Jak to będzie w przyszłości wyglądać? Mówimy jakby o ogromnym odpływie ludności, o problemie demograficznym, o tym drenażu mózgów. Jakie są przewidywania? Czy oni faktycznie wrócą, czy będzie to rosnący problem dla Ukrainy już?
O to zapytał ukraińskich uchodźców, właśnie zapytało ukraińskich uchodźców Biuro Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców. Co jakby wojna się skończyła? Co wtedy? Czy wracacie, czy nie? No i 35% odpowiedziała, że obowiązkowo chce wrócić. 26% powiedziała, że raczej tak. 13% powiedziało, że może. 7% kategorycznie powiedziała, że nie. 19% powiedziało, że nie wie. To są tylko takie deklaracje, tak, uchodźców na dany moment. Nie wiadomo, jak to będzie, ponieważ to jest uzależnione od szeregu czynników. Po pierwsze od bezpieczeństwa, tak. Powrót zależy też od tego, czy dana osoba będzie widziała perspektywę na przykład od tego, czy jeżeli ma na przykład dom albo mieszkanie na Ukrainie, to czy ten dom albo mieszkanie jeszcze w ogóle istnieją. Zależy to od tego, jaka będzie sytuacja gospodarcza, tak, bo jeżeli ktoś by miał już stabilną pracę w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, to raczej wątpliwe, żeby chciał wracać na Ukrainę i ryzykować to, że nie będzie miał pracy. Zależy od tego, jakie będą warunki dla edukacji dzieci, w tym na przykład kwestia tego, jak będą traktowane dzieci, które uczyły się w innym systemie edukacji, czyli uczyły się na przykład w Niemczech, w Polsce, we Francji. Tam chodziły do szkoły, tam zdobywały egzaminy. Także to zależy od bardzo wielu czynników. Natomiast nie wiadomo, czy rząd ukraiński będzie w stanie takim wymaganiom osób potencjalnie powracających sprostać. I tu znowu wracamy do kolejnego problemu, o którym już mówiliśmy, że rząd ukraiński może mieć problem w sytuacji, gdyby zaczął wprowadzać jakieś zachęty, ulgi, czy wynagrodzenia, czy dopłaty dla osób, które wracają. Z tego powodu, że to by bardzo negatywnie wpłynęło na tą część osób, która na Ukrainie została. Bo znowu włączyłoby się taki mechanizm myślenia, że to ja tutaj siedziałem przez całą wojnę albo przez większość wojny, ryzykowałem życiem, pracowałem albo w ogóle walczyłem i rząd mi nic nie daje z tego powodu, a ktoś, kto przesiedział kilka lat sobie w Niemczech, w Polsce, w Norwegii czy w Hiszpanii, wraca i on z tego tytułu ma mieć jakieś zachęty, przywileje, dodatkowe pieniądze, no to jest potencjał na gigantyczne problemy społeczne i gigantyczne konflikty. Ukraińscy demografowie, na przykład Ella Libanowa, wskazują, że po wojnie w Jugosławii wróciło około 30% uchodźców i uważają, że na Ukrainie prawdopodobnie sytuacja będzie podobna, że jeżeli wróci 50%, to już będzie bardzo optymistyczne założenie. Po prostu jest też obawa w związku z tym, że po wojnie nie będzie komu odbudowywać kraju i w tym kontekście mówi się na przykład o konieczności stworzenia warunków do przyjazdu imigrantów zarobkowych z innych krajów. I dodajmy jeszcze, że łowienie uchylantów to jest paradoksalnie łowienie ryb w dość płytkim zbiorniku, bo pokolenie obecnych 25, 26, 27-latków to jest niestety najmniej liczne pokolenie na Ukrainie. To są dzieci niżu demograficznego późnych lat 90. I to może skutkować w dalszej perspektywie kryzysem demograficznym na Ukrainie, ponieważ to są osoby w takim wieku, w którym zazwyczaj zakłada się rodziny, ma dzieci. No a śmierć dużej ilości takich osób na froncie albo wyjazd takich osób bez powrotu to jest przepis na potencjalną katastrofę. Warto pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, że kwestia ukraińskich uchodźców to nie jest tylko problem dla rządu Kijowa, ale niedługo to może być też duży problem dla Unii Europejskiej. Ponieważ ochrona tymczasowa, jak sama nazwa wskazuje, ma charakter tymczasowy. I ona już w marcu 2025 roku wygaśnie. I tu pojawia się problem, jaki będzie status tych osób, jaki będzie status tych uchodźców. Czy stworzone zostaną jakieś nowe ramy prawne dla nich? Czy one zostaną pozostawione same sobie i każe się im wracać na Ukrainę? No co by było ciężkie, bo nie wiemy, czy ta wojna się do marca 2025 roku skończy. Wiele wskazuje na to, że niestety nie. Może się okazać, że Unia Europejska ma coraz mniej czasu na to, żeby sobie z tym problemem poradzić i coś wymyślić, co zrobić właśnie z takimi osobami. Tak? Więc to nie jest tylko problem Ukrainy, ale chyba warto sobie uzmysłowić, że to coraz szybciej zbliża się moment, kiedy status tych osób, które obecnie są objęte ochroną tymczasową, będzie problemem również dla państw europejskich. Dodajmy, że interesy Ukrainy i niektórych państw nie muszą być wcale zbieżne. Dla wielu krajów europejskich odpływ Ukraińców byłby czymś negatywnym, bo duża część z nich pracuje i płaci podatki, a kraje te zmagają się z problemem braku rąk do pracy.
Marcin, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, a Państwa zapraszam na kolejne odcinki podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.
Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl. Thank you.